To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Dziś rozmawiamy z Piotrem Orłowskim. Piotr pełni w Allegro rolę menedżera i zarządza wieloma zespołami deweloperskimi. Piotr ma imponujące ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT. I kiedy 8 lat temu przychodził do Allegro, można powiedzieć, że zbudował nasze warszawskie biuro. Cześć Piotrek.
Cześć Piotr.
Powiedz, jak wygląda twój typowy dzień pracy?
Zaczynam od ustalenia planu dnia, od zorganizowania kalendarza, od kilku prostych zadań, które mi dają zastrzyk dopaminy na resztę dnia, czyli coś jest już done. Później kawa z kimś z zespołu i zasięgnięcie jakiejś informacji o tym, co się dzieje, co słychać w jakimś zespole. Zwykle też przechodzę się po zespołach, witam się przynajmniej tu w biurze warszawskim, te z tymi, którymi mam na miejscu, jeśli jestem w Warszawie. I zaczynam zwykle spotkania, gdzieś tam mniej więcej o 9, kiedy się już ludzie pojawiają w biurze. No i co? Na ogół są to face-to-face'y. To są takie rzeczy, które są chyba dla mnie najważniejszą częścią pracy, czyli przegadywanie z poszczególnymi liderami, to jakim się pracuje, co mają na tapecie, jakie mają wyzwania, w czym im mogę pomóc. Mniej więcej tak to wygląda. Są oczywiście jakieś spotkania merytoryczne, gdzie zastanawiamy się nad konkretnymi tematami w większym gronie. Jakieś burze mózgów, jakieś awaryjne sytuacje, tego typu rzeczy. Zwykle ten dzień się znowu rozluźnia po południu i mam trochę czasu na swoje własne rzeczy.
Powiedz, jak przebiegała twoja 20-letnia kariera? Jak to się stało, że jesteś teraz tu, gdzie jesteś?
To od początku zacząłem taką pracę w 97 roku, ale wcześniej oczywiście zawsze miałem tą tendencję, żeby być gdzieś blisko technologii. Jeszcze oczywiście w takich czasach, w latach 80. to było bardziej elektryka, elektronika, ale szybko jak uzbierałem na pierwsze Atari, to już wiedziałem, że już żadne tam obwody mnie nie interesują. Zaczyna mnie interesować to oprogramowanie. I to były programy z bajtka, przepisywanie. Nigdy mnie jakoś gry nie wciągnęły na dłużej. Później pierwszy X-Tek, pierwszy Linux, to w ogóle zachłyśnięcie. Już żaden inny system, uważałem, że na świecie nie jest potrzebny. Zacząłem pracować w 97 roku w pierwszej firmie, która robiła wyroby medyczne, ale rozwijała też dział oprogramowania. Fajne rzeczy tam miałem, bo miałem do dyspozycji takie różnorodne technologie i pracowałem przy maszynach, które robiły te plastikowe elementy w C i systemy biurowe w Delphi i w Visual Basicu. Bardzo różnorodne i to trochę mnie tak ukształtowało i to na pewno zadecydowało o moim rozwoju. Myślę, że dzięki temu taką otwartość mam w sobie na różnego rodzaju technologie. No i co? Później duży portal internetowy, kilka lat solidnego doświadczenia przy tworzeniu czegoś od zera, gazeta.pl. Tutaj świat Javowy i JVM-owy, Oracle'owy również, bo to wtedy był tandem nierozłączny. Później e-commerce, czyli kilka lat, w sumie 8 lat w Merlinie, w Empiku, w dość podobnych firmach z zewnątrz, ale zupełnie różnych wewnątrz. Tam taką rzecz, która myślę, że wniosłem do tych firm, to jest to, że ja połączyłem te dwa światy, czyli świat kontentu, świat treści, które były w portalu najważniejsze, ze światem e-commerce'owym i tak solidnie wpłynąłem na to, jak te serwisy wyglądały i jak są tworzone, jak ten kontent tam żyje. No nawet może ożywiłem te ich strony główne i dalsze części. No i Allegro, 8 lat. Tutaj już długa historia. Może zacznę od tego, jak byłem rekrutowany do Allegro, to byłem już specjalistą od retailu 8 lat, wiadomo, nie? To zrobię retail, ale pierwszego dnia mojej pracy, czy właściwie drugiego, już pojawił się nowy temat big date'owy, narzędzia analityczne czyli równolegle rozwijałem od razu dwa zespoły, bo w pierwszym brałem czynny udział, w drugim trochę mniejszy, ale bardziej rozwijający. Ten zespół, budowanie tego zespołu, później kolejne. Może później będzie okazja jeszcze trochę więcej o tym powiedzieć.
Porozmawiamy trochę o przejściu z bycia programistą na bycie menedżerem. Jakie rady masz dla ludzi, którzy chcą zmienić ścieżkę?
Początek był jeszcze w Agorze i to było już formalne. Wcześniej w poprzedniej firmie też można powiedzieć, że takim nieformalnym liderem byłem, bo tam byłem najdłużej pracującym pracownikiem w jednym z zespołów dwuosobowych właściwie. ale formalnym liderem byłem w Agorze i to była moja największa wtopa liderska. Tam w ogóle nie myślałem o liderowaniu jako o tym, tak jak myślę o tym teraz, więc ten aspekt bym pominął. Kolejne rzeczy to cały czas był ten sam standard, czyli najlepszy inżynier z największym doświadczeniem, najdłużej pracujący jest tym liderem. I no tej drogi nie polecam. Ona być może była dobra w czasach takich, gdzie się rozwijaliśmy. Teraz myślę, że jest na tyle dużo możliwości, że można to zrobić inaczej, bardziej świadomie. Jakieś rady dla początkujących? Szukać tej energii w sobie, czyli patrzeć na to, na co ja patrzę. Bycie liderem pozwala mi na bycie z większymi ilościami technologii naraz, bo mam zespół znakomitych specjalistów, jakim ja nigdy nie mógłbym być w tylu dziedzinach i mogę z nimi codziennie sobie rozmawiać, codziennie mieć jakieś rozkminy, mieć szeroką, dość powierzchowną wiedzę, orientowanie się takie, ale jednocześnie wiedzieć, co tam tkwi, jeśli potrzebuję. To jest bardzo fajne w byciu liderem. Bardzo ważna dla mnie rzecz to takie wartości. Bycie liderem to też propagowanie pewnych wartości i wpływanie na ludzi. Ten wpływ jest cały czas zresztą wszechobecny. To jest to coś, czym się różni liderowanie od, czy to menedżerowanie od bycia samym inżynierem, bo ma się ten szerszy, większy wpływ. No i tworzenie tego środowiska pracy, które umożliwia, myślę, że taką szeroką pojętą innowacyjność. Nie? To my naprawdę rzadko kiedy mamy do czynienia z kolejnymi powtarzalnymi rzeczami. Musimy cały czas myśleć o tym, jak ten świat będzie wyglądał, ten świat techniczny za pół roku, za rok, za trzy. Nie? Sukcesy ludzi i pomysły ludzi są moją najlepszą wygraną w tym całym liderowaniu. Nie? To uwielbiam.
Jednym z twoich większych dokonań w Allegro jest stworzenie Opoboxa. Możesz powiedzieć, co to jest?
Opbox to jest takie rozwiązanie, które pozwala pokazywać bardzo dynamicznie treści na stronie i treści różne w zależności od tego, gdzie, co, komu, jak. To jest coś, co zmieniło nasze możliwości w ogóle rozwojowe, a z punktu widzenia technicznego to było rozwiązanie, które unifikowało świat frontendu w świecie mikroserwisów, czyli przeszliśmy ze ścieżki, w której to każdy zespół, który robi własne mikroserwisy, robi też do nich front, to my to zrobiliśmy, ujednoliciliśmy tą warstwę frontendową i zrobiliśmy taką nakładkę na te mikroserwisy. No to bardzo fajne rozwiązanie, które się ciągle sprawdza i skaluje i bardzo dużo nam rzeczy umożliwiło. Na przykład takie naturalne eksperymentowanie czy różnicowanie tego kontentu. On się teraz sam kręci na stronie głównej. No to jesteśmy fajnie tutaj, myślę, że technologicznie rozwinięci.
Czemu nie wystarczył nam zwykły CMS?
A widziałeś kiedyś CMS-a w świecie mikroserwisów? No nie było takich rozwiązań. Po prostu nie ma takich rozwiązań na naszą skalę. Te nasze kilka tysięcy requestów, które przychodzą w każdej sekundzie od klientów i każdy jest obsłużony indywidualnie, nie ma tam żadnych cache, nikt nie dostaje tego samego ciągle, no to jest unikalne, nie? To żaden CMS tego, taki gotowy z pudełka by tego nie obsłużył.
Wróćmy jeszcze do budowania biura warszawskiego. Pamiętam, że z początku warszawskie biuro, jako nowa lokalizacja, robiła produkty takie peryferyjne, niekrytyczne dla biznesu i z czasem zaczęliśmy przejmować kolejne ważne obszary. Teraz robimy krytyczne produkty tutaj w Warszawie. Jak przebiegała ta zmiana?
To jak mówię, zaczęliśmy od dwóch zespołów, plus jeszcze rozwijał się zespół mobilny, plus była ekipa finansowa, płatnościowa. To były faktycznie produkty peryferyjne, jeśli chodzi o Allegro. W ciągu tych kilku, może miesięcy, może tak naprawdę mniej więcej w ciągu roku, mieliśmy cztery zespoły, które były właśnie peryferyjne, allegrowe. I to gdzieś ta zmiana nastąpiła w okolicach tych produktów technicznych. Myślę, że największą zmianą, która spowodowała zmianę postrzegania i w ogóle zmianę tego, czym się zajmuje biuro warszawskie, to były zespoły techniczne w momencie, kiedy wchodziliśmy w architekturę mikrousługową. Nie? Zrobienie u nas Hermesa to był taki strzał w dziesiątkę i okazało się, że w ciągu następnych miesięcy okazało się, że najważniejszy produkt jest w Warszawie. Nie? To był produkt, o którym było najbardziej głośno i który występował na ustach wszystkich zespołów, które musiały się z nim jakoś tam zintegrować, czy później chciały. Na początku musiały. I to słynne Gubi Eventy, Hermes Gubi Eventy, to było coś, co było specyfiką warszawską. Także produkty techniczne chyba zmieniły to postrzeganie. Później były produkty jeszcze finansowe i tutaj już było takie rzeczywiste pokazanie, jak przejście na świat mikrousługowy pozwala nam lepiej wpływać na biznes, a to już wyzwoliło falę w ogóle przejścia na ten świat JVM-owy i na nowe, nowsze technologie i na rozwój tego, co do takiego stanu, jakim jesteśmy mniej więcej teraz.
Powiedziałeś, że Hermes gubi eventy. Możesz to jakoś rozwinąć?
Myślę, że najlepiej będzie zajrzeć do prezentacji Łukasza. Myślę, że zamieścimy link pod podcastem i do prezentacji, i do open source'a, bo to nasz flagowy open source Hermes.
Jasne. Rozwijanie biura to również rekrutowanie. Jak rekrutować lepszych od siebie?
No to jest ciekawa historia. Chyba na początku... Dużo rekrutowałem z Kubą Kubryńskim i zawsze to były takie rekrutacje, ciągnęły się po nawet do 3 godzin i to były fajne te 2 nasze punkty widzenia. Natomiast to, gdzie zrozumiałem, jak rekrutacje są, jak ważne są różne punkty widzenia i jak można rekrutować lepszych od siebie, to rekrutacje krakowskie, czyli jak zaczynaliśmy pomagać w rekrutowaniu ludzi do Krakowa, wtedy po raz pierwszy podzieliliśmy rozmowę na 3 takie rozmowy merytoryczne, gdzie zróżnicowaliśmy tą tematykę. I zaczęliśmy się wymieniać doświadczeniami z rozmów, czyli zaczęliśmy właściwie oceniać tych ludzi pod kątem tylko tego, o czym rozmawialiśmy z nim. I pamiętam, że mieliśmy te rozmowy w Salkach, w hotelu, nie było jeszcze biura krakowskiego. I wychodząc z jednej rozmowy spotkałem Rafała, który wychodził z drugiej rozmowy. I wymieniliśmy, z kim miałeś rozmowę? No z tym kandydatem. I ja mówię, ale zarąbisty, nie? I nagle Rafał mówi, co? Słabe, jak nie wiem. I tak nagle okazało się, że kurde, mamy o tym samym kandydacie 2 różne, dość skrajne zdania. I teraz jak to wpływa na całą resztę rekrutacji? Jak to w ogóle zmienia nasze rekrutacje? Może my pomijamy jakichś ludzi, a może... Nie? To wszystko wtedy do nas bardzo mocno dotarło i od tego zaczęło się rekrutowanie tak bardzo zróżnicowane, czyli patrzymy na różne aspekty, skupiamy się na jakimś jednym, na przykład algorytmice, architekturze czy warsztacie i porównujemy te różne punkty widzenia. To też znakomicie pokazuje, różnicuje poziom kandydatów i pokazuje, jakie mają postrzeganie, a także nawet ich potencjał na przyszłość. Więc to myślę, że rekrutowanie lepszych od siebie to jest rekrutowanie więcej niż jedną osobę, no bo rozmowa z 3 osobami będzie bardziej wymagająca i pokaże szerzej nam kandydata niż rekrutowanie jedną osobą.
Pamiętam, że gdy przychodziłem do Allegro w 2013 roku, wszyscy dookoła pytali mnie, czy ja programuję w PHP-ie, czy w ogóle w Warszawie jest jakieś biuro. Jak budować taką markę firmy technologicznej?
Jak ja przyszedłem do Allegro trochę ponad rok wcześniej, to po paru tygodniach pracy spotkałem kolegę dziennikarza, który zapytał mnie, kurczę, w Allegro to taka tajemnicza firma, co wy tam robicie, jak to wygląda, nie? Takie krótkie spotkanie gdzieś tam. I wtedy zrozumiałem, że o Allegro nic na zewnątrz nie wiadomo. Natomiast ja gdzieś już w środku zobaczyłem, ile tam mamy rzeczy super ciekawych, te big data'owe rozwiązania, wiesz, klastry Hadoopowe w tamtych czasach. Byliśmy pionierami, nie? I naprawdę było mnóstwo rzeczy, które fajnie było powiedzieć na zewnątrz. Zrobiliśmy prezentację, zrobiliśmy jakiś pierwszy event po paru miesiącach, ale tak naprawdę porządnie do tego podeszliśmy. Ja pamiętam pewnie 2 takie momenty krytyczne czy kluczowe dla rozwoju tego naszego wizerunku technicznego. Pierwszy to ja zacząłem budować nowe zupełnie zespoły. Byłem takim kierownikiem bez nikogo, bo przeszedłem z części retailowej do części marketplace'owej, czyli do tego głównego Allegro. I zacząłem się zajmować tam budowaniem tych zespołów technicznych. I to był jakiś kwiecień, maj. I za chwilę była konfitura i stwierdziliśmy, że zrobimy swoje własne takie inżynierskie, fajne stoisko na konfiturze i pokażemy się tam jako firma techniczna, technologiczna. Zrobiliśmy to nie po raz pierwszy, bo na konfiturze jako Allegro byliśmy też rok wcześniej, tylko to wtedy były hostessy, wtedy to stoisko nie miało nic wspólnego z nami, z inżynierami z Allegro, tylko po prostu była tam firma Allegro. Więc pierwsze stoisko na konfiturze... takie techniczne wtedy się pojawiło. Co jeszcze było z tym związane, to było to, że my już tam zrobiliśmy konkursy inżynierskie. Tomek Nurkiewicz wygrał wtedy taki konkurs, napisał w Javie 8 kod, który później się okazało, że się doskonale kompiluje. Zrobił to na telefonie. No i tak się zaczęło, czyli to było taki impuls, myślę, do tego, żeby się pokazywać jako świat inżynierski. Drugi ważny krok to jest, kiedyś z Mateuszem Gajewskim, z Serafem, siedzieliśmy w salce, w takim bardzo małym pokoiku. No i Seraf powiedział, kurde, Netflix to ma takiego fajnego bloga. No tak, nie wiem, któryś z nas rzucił, może my też byśmy mieli, może powinniśmy w ogóle mieć. Zaczęliśmy tego bloga robić, tworzyć, jakieś pierwsze posty, wpis mój pierwszy wisi do dzisiaj i zapraszam na piwo z inżynierami Allegro, który, w jakimś evencie, który robiliśmy. Założyliśmy Twittera, bloga, to trochę mieliśmy oczywiście do ustalenia jakieś z naszym działem, zarówno PR, z graficznym, no bo to wszystko było brandy i tak dalej, świat, w którym my się w ogóle nie umieliśmy odnaleźć, ale zawarliśmy jakiś kontrakt i po jakimś czasie ten Allegro Tech blog wystartował bardzo oficjalnie. No i to się tak zaczęło, a później to już było mega profesjonalne, fajne wsparcie, mnóstwo takich działań przez osoby, które się już tym profesjonalnie zajęły, czyli rozwojem naszej tej marki, wspieraniem inżynierów, tym, żeby oni mogli się skupić na merytoryce, na swoich wystąpieniach, czyli zapewnianie im szkoleń różnego rodzaju, no danie tych wszystkich możliwości. Teraz to jest około 200 osób, które aktywnie prezentują, pokazują Allegro na zewnątrz, szkolą. No to jest niesamowita społeczność. Bardzo to uwielbiam.
Samo pozyskanie nowych pracowników to jedno, ale jak potem pomóc im się rozwijać?
Jak pomóc się rozwijać? I to bardzo dużo zależy od tego, kto jest na jakim poziomie. Inaczej podchodzimy do juniora, inaczej do seniora, inaczej do lidera. Myślę, że takim wspólnym mianownikiem to jest danie wszystkim zadań trudniejszych, niż są w stanie zrobić. Nie? To jest coś, co wymaga, czyli dawać trochę więcej, trochę trudniej, no bo wtedy ludzie się sprawdzają, wtedy dostrzegają swoje własne postępy i nagle zaczynają rozumieć, że tak, ja mam wpływ na to, ja mogę robić postępy. Nie? Czyli takie, można to nazwać popularnie wyzwaniem, nie? Ale to jest taka podstawa rozwoju, czyli dawać coraz trudniejsze rzeczy, nie poprzestawać. Czasami można się cofnąć do rzeczy łatwiejszej, żeby zweryfikować, jaki postęp ta osoba zrobiła, ale też jeszcze w szczególności, żeby podkreślić, zobacz, to robiłeś poprzednio, nie wiem, 2 dni, teraz robisz to 2 godziny, albo to teraz sobie tak poradziłeś. Czyli wskazywanie tego postępu tak z punktu widzenia tego przełożonego czy lidera. Teraz dla mnie to jest taki okres, w którym zajmuję się rozwojem liderów. I to też bardzo różnie wygląda, nie? To też naturalną tendencją jest ten najlepszy senior w zespole, nie? Ale mam bardzo dobrych liderów, do których ja przypinam taką łatkę osoby z największą energią w zespole, nie? I to jest coś, co działa niesamowicie. To wcale nie musi tak wyglądać, że ten, który nie wiem, jest najlepszy, najwyższe stanowisko, najwięcej zarabia, nagle zostaje liderem. Mam zupełnie różne sytuacje i uważam, że one również znakomicie działają. I te osoby sklejają te zespoły, budują w nich i tożsamość, i taką atmosferę i dają energię do zmian, do rozwoju, do kolejnych wyzwań, do otwierania się na zupełnie nowe rzeczy. Nie? Bo to jest takie coś, na co ja zwracam szczególną uwagę, że na taką otwartą głowę, nie? Bo my nigdy nie wiemy, co nas czeka. Musimy być coraz bardziej przygotowani, coraz bardziej otwarci na to, czego jeszcze nie wiemy i no, uwielbiam to być otwartym na naukę i tego uczę liderów.
A co, gdy pracownik chce odejść?
Dzielę odejścia na dobre i złe. Mam z nimi oczywiście do czynienia dość często, ponad 160 osób w zespole. Dobre i złe, mam tu na myśli, dobre odejścia są takie, gdzie ktoś odchodzi realizować jakąś swoją pasję, być może zajmować się u źródła tym, czym się zajmował u nas. Mam tu na myśli na przykład takiego Jarka Pałkę, który się po prostu pasjonował Neo4j'em i poszedł do firmy, która tego Neo4j'a tworzy, czy Tomka Janiszewskiego, który odszedł do Mesosfera robić Mesosa Maratona, coś, co zrobił u nas i tam po prostu pracuje jako twórca tego oprogramowania, które wdrożył też u nas z powodzeniem. Więc to są te dobre odejścia. Nie? I to są rzeczy, które kibicuję. Jeśli człowiek idzie się dalej rozwijać, będzie robił trudniejsze rzeczy, to żałuję, ale kibicuję. Są też te trudniejsze przypadki, gdzie ktoś odchodzi robić to już emigrację w jakimś zacofanym technologicznie banku z Java 5 na Java 6, no wtedy to jest porażka. Nie? Wtedy ja uważam, że to jest porażka moja, porażka lidera. Zawsze staram się w takich przypadkach dotrzeć, dlaczego tak się stało i no, co zrobić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Nie? Jakoś temu zapobiec. No, są oczywiście możliwości i mamy je tutaj w Allegro, nie? Różnego rodzaju zmiany, rozwoje. Więc staram się w ten sposób temu zapobiegać i minimalizować te drugie. Te pierwsze też są trudne, ale są lepsze.
Dawałeś kiedyś taką prezentację, co może czytać inżynier, aby się jeszcze rozwijać. Możesz coś o tym powiedzieć?
Jasne, książki to jest moja pasja. Ja kiedyś miałem takie spotkanie z młodzieżą, nawet jeszcze ze szkoły średniej. I do tego spotkania jakoś tak skłoniło mnie, co ja im mogę powiedzieć, jak się rozwijać. Czyli zupełnie, wiesz, nie inżynierom, nie liderom. Wtedy się głębiej nad tym zastanawiałem w ogóle, jak się rozwijać, jak wykorzystać potencjał książek, których jest mnóstwo. I podzieliłem sobie książki na takie trzy kategorie. Nie? Pierwsza to są biografie, czyli uczyć się, jak to robili inni. Tutaj powiem taką ciekawostkę. Miałem tą prezentację, zadałem pytanie, kto czytał biografię Steve'a Jobsa? Oczywiście dużo ludzi. No to zapytałem, kto czytał biografię Steve'a Wozniaka, który był drugą ważną osobą w Apple'u. I nikt jej nie czytał, nie? A ja uważam, że dopiero przeczytanie tej drugiej biografii daje nam komplet informacji o Apple'u i może nie komplet, ale to jest taki pełniejszy obraz i jak to powstało i jak ta firma działała, nie? I jak się tak głębiej zastanowić, to takich duetów jest mnóstwo, nie? Bo i Google powstał z takiego duetu, i Microsoft powstał z takiego duetu. Więc czytać o ludziach, którzy coś dokonali, czytać też o sportowcach, bo tam się, ja się z tych książek nauczyłem wytrwałości, nie? Szczególnie himalaiści, to są moje ulubione biografie sportowców. Drugim takim rodzajem książek to są książki o innowacjach. I teraz tak, nie znajdziemy tam przepisu, jak zrobić innowacje, natomiast w takich książkach znajduję takie informacje, może sposoby, jak te innowacje wykryć, nie? Albo jak zobaczyć, że my zmierzamy w złym kierunku. Nie? Bardzo mnie pasjonuje historia koparek hydraulicznych w Stanach. To jest historia, którą lubię bardzo opowiadać. Pokazywała, jak koparki hydrauliczne wyprzedziły koparki linowe, które były potentatem. Albo historia twardych dysków. To jest taka modelowa historia, jak można za każdym razem położyć biznes, nie patrząc na to, co się dzieje z boku, co być może ludzie w tej organizacji właśnie robili. Było paru inżynierów, które wymyśliło mniejszy twardy dysk, który był praktycznie pod każdym względem gorszy od poprzedniego, ale jednak osiągnął sukces, nie? Tylko ci ludzie musieli odejść z firmy i założyć inną firmę. Także książki o innowacjach to jest drugi tego typu temat. Nie ma znaczenia, czy to jest książka sprzed 10 czy 20 lat naprawdę. Te mechanizmy się powtarzają i warto je rozumieć na dowolnym stanowisku. I trzeci rodzaj książek, które są takie ogólnorozwojowe, ja tak nazywam. Teraz często jesteśmy bombardowani książkami, które tak można nazwać takim ciężkim coachingiem. Nie? Tutaj zmożesz wszystko, możesz to, zrobisz, osiągniesz. Nie? I ja bym bardzo ostrożny z tego typu książkami, bo one działają na krótką metę. Nie? To są takie rzeczy, które cię tam zmotywują może na chwilę, albo wręcz w świecie inżynierów działają bardzo często zniechęcająco. Ja tutaj polecam książki, które raczej pokazują mechanizmy, jak na przykład nawyki nam zmieniają świat, jak nasz mózg działa, nie? Jak my się możemy uczyć, jak ważne jest to na przykład, żeby się wyspać dla rozwoju, począwszy od rozwoju dziecka po nas też. Nie? My potrzebujemy snu, bo nie do końca wiemy, co się tam jeszcze dzieje, ale wiemy, że na pewno pomaga bardzo, bardzo w rozwoju i w układaniu sobie rzeczywistości. Nie? Czyli taki typowy, modelowy przykład. Gromadzimy sobie jakąś wiedzę, a ona nam się we śnie tam układa w głowie, nie? I stąd też są pomysły na dalszy rozwój czegoś. Więc bardziej niż o konkretnych książkach wolę mówić o typach książek, bo konkretne to już są styl, to jak to lubi, jakie formy preferuje. Ale polecam czytać.
W Allegro jesteś menedżerem, ale zajmujesz się również uczeniem dzieci programowania. Możesz powiedzieć o tym coś więcej?
Oczywiście, to moja taka pasja. Generalnie to chciałbym, żeby świat był lepszy i jakoś myślę, że uczenie dzieci programowania, ale niekoniecznie samego programowania, bo to nie jest celem, tylko uczenie myślenia abstrakcyjnego, uczenie przyczynowości, przyczyna-skutek, uczenie logicznego myślenia to jest coś, co pomaga im później w dorosłym życiu. Wzięło się to stąd, kiedyś zorganizowaliśmy w naszym biurze Dzień Dziecka i mieliśmy trochę budżetu. No oczywiście tak, że kupiliśmy pizzę za 200 zł i parę tysięcy nam zostało, więc kupiliśmy sobie Mindstormy i zorganizowaliśmy pierwsze zajęcia dla dzieci naszych pracowników. I to był taki początek. A później zaczęliśmy to już robić tak bardziej profesjonalnie. Kupiliśmy sobie różnego rodzaju roboty, robiliśmy zajęcia. Później się wkręciliśmy w organizację DevOps for Kids, a teraz Czarodzieje Kodu. No i co? I ta pasja trwa nadal. I ja oprócz tego, że uczę te dzieci, to jeszcze uczę rodziców, dlaczego warto uczyć dzieci. Też takie prezentacje robiłem. Staram się dotrzeć. Robimy Czarodziej Kodu i w Poznaniu, i w Warszawie, i są to coraz większe eventy. Coraz więcej tam się dzieje i coraz więcej ludzi jest zaangażowanych w to, więc myślę, że udało nam się to fajnie rozkręcić. To w dużej mierze inżynierowie z Allegro to robią. No a ja zacząłem od tego, że mój syn po prostu dorósł już do takiego wieku, że chciałem już pokazać mu ten świat programowania i to, jaki on jest fascynujący. Tak to się zaczęło i myślę, że będzie trwało nadal. Myślę, że będziemy się rozwijać jeszcze bardziej.
A jak można się z tobą skontaktować?
Myślę, że najlepiej poprzez social media, w szczególności LinkedIna, to chyba jest medium, które czytam najczęściej, i Twittera. Tak najlepiej.
Link do prezentacji, o której mówiliśmy, znajdziecie w opisie. A naszym gościem był Piotr Orłowski, menedżer w Allegro. Dzięki za rozmowę, Piotrek.
Dzięki, Piotrek.
To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.